Dzień dobry, kochani. Słyszymy się w niedzielę rano, chyba wyjątkowo, wyjątkowo w rano, a nie wieczorem, tak jak zawsze dodaję. Witam w specjalnym odcinku poświęconym polskiej edycji Love is Blind i jestem absolutnie, już przysięgam wam, nie mogłam się doczekać, aż sobie wspólnie będziemy mogli przez tą naszą soczewką spojrzeć na bohaterów i ich, no, charaktery, ich wymagania, ich dramy i kłótnie i tak dalej. Dla osób niewtajemniczonych oczywiście zaraz powiem, co to jest za show, gdzie obejrzeć i tak dalej. Pewnie część z was jest jeszcze przed seansem albo tuż po. W tygodniu pewnie nie mieliście czasu. Sobota to jest taki czas, gdzie tam wszyscy sobie nadrabiali. I teraz mam nadzieję, że niedziela w takim razie będziemy sobie klipać i po prostu komentować i pisać swoje przemyślenia. Zachęcam was do tego, żebyście właśnie na YouTubie w komentarzach wyrazili swoje opinie. Od razu mówię, że jest to odcinek niesponsorowany, nie mam żadnej umowy z Netflixem, mogę sobie mówić, co tylko chcę, nikt mnie tu poza mną samą nie cenzuruje, także z góry mówię, że to są moje osobiste opinie. Nie jest to też podcast psychologiczny, nie jestem psycholożką, Boże broń, nigdy nie chcę być psycholożką, nie mam też żadnych studiów. I patrzcie, jak sobie poradziłam w życiu. Dobra, nie wiem, czy jakakolwiek inna premiera tak kiedykolwiek grzała Polki, jak polska edycja Love is Blind. I powstało już z tysiąc innych wersji. Love is Blind USA, ileś tam sezonów, Włochy, Szwecja, Brazylia, Love is Blind Habibi nawet. No powiem wam, że to jest format, który ma swoich ultrafanów i ludzie się dzielą nawet na takich, którzy najbardziej lubią etap kabin oraz tych, którzy no wolą etap po, no ale o jakich kabinach w ogóle mowa. Co to jest Love is Blind? To jest taki program, że chłopy i baby szukający miłości się zgłaszają i mogą poznawać płeć przeciwną, niestety nie ma jeszcze wersji nie hetero, i poznają się przez ścianę, czyli zamykają ich w takich pokoikach nazywanych kabinami, no bo nie ma w nich okien, no i oni sobie przez parę dni chyba każdy z każdym urządzają takie randki w ciemno i sobie gadają i trwa to godzinami, ale się nie widzą. Mogą sobie tylko ewentualnie odpowiadać chyba na pytania, jak wyglądają, w co są ubrani i tak dalej. I te w ogóle cringe'owe pytania, a co masz dziś na sobie? Masakra. Stąd pytanie, czy miłość jest ślepa? Czyli czy potrafi nas amor strzelić z zaskoczenia, nie widząc drugiej osoby? Czyli po prostu, czy jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie zakochać się w wyobrażeniu albo w projekcji drugiego człowieka? No i kochani, zgadnijcie co? No, pstro w wersji kulturalnej, a gówno w wersji dla nas, czyli oczywiście, że tak, jesteśmy najchętniejsi, żeby sobie wyobrażać księcia albo księżniczkę na białym koniu, albo niewiastę z zakrytą welonem twarzą, pałających do nas miłością ogromną, no bo no po prostu kochających nasze czyste, krystaliczne serce, bo oczywiście osoby idące do tego show idą tam dla miłości, tak? Prawda? Nie dla zasięgów na Instagramie. Więc mamy takie etapy. Randkowanie bez widzenia się. Tam nawiązują jakieś zainteresowania między ludźmi, a jak jakaś para się w sobie zakocha już z taką wzajemnością, to mogą się sobie oświadczyć. Nie na niby, tylko tak na serio. No i później do tych, i wtedy oni odpadają już jakby z dalszej gry, w sensie już się tam nie miksują, nie krzyżują z innymi, tylko są już parą. I później do tych ślubów, słuchajcie, legalnie dochodzi. Jeśli na ślubnym kobiercu ktoś powie nie, no to wtedy nie dochodzi, bo tak też się zdarza. Więc poznajemy się, oświadczamy się, później następuje niesamowita chwila, mój ulubiony moment tego programu, czyli chwila pierwszego wejrzenia. Ja ten moment naprawdę lubię, no najbardziej. Lubię w życiu w ogóle takie chwile, jak na przykład przyloty na lotniskach, nie? Że ludzie się witają i wpadają sobie w ramiona i czekają na siebie. I można patrzeć, jak ja czekam na przykład na kogoś, nie? I można patrzeć, czy kto się ekscytuje, kto już odlicza, kto po prostu ma ręce spocone. I ci zakochani padający sobie w ramiona i dzieci, które czekają na rodziców, co przylatują skądś. Super, to jest słodkie. Ja lubię, jak się ludzie cieszą na mecie. Na przykład też, na maratonach na przykład. I ich bliscy przytulają. Kocham takie emocje. No ale wiecie, no bywa różnie, tak? Czasem idziecie na randkę z Tindera i chłop ma mieć 2 metry wzrostu i blond włosy, a przychodzi brunet i niski. No i o ile z randki możecie wyjść i po prostu nie iść na drugą, bo ktoś was oszukał, no to w programie tak nie ma. No bo przecież miłość miała się pojawić niezależnie od urody, tak? Także lubię obserwować reakcje uczestników i z ich mowy ciała też czasami wyczytywać, czy serio ktoś im zabanglał, czy tak nie do końca, albo na przykład w ogóle. Potem, po etapie ujrzenia się po raz pierwszy i włożeniu tego pierścionka zaręczynowego na palec, już jako symbol tego narzeczeństwa, przechodzimy do etapu pozakabinowego. No i te odcinki są już nagrywane poza studio, gdzie pary jadą na taki chyba tydzień wakacji, więc doskonale wiemy, jakie wakacje w parze mogą być. Może być miło, przyjemnie, klap tropikana i ten, a może się też zdarzyć tak, że się kłócimy o pierdoły i w ogóle są dramy, trzaskanie drzwiami i tak dalej. No i tutaj nasze gołąbeczki poznają się dalej, patrząc na siebie i obserwując się w takim naturalnym środowisku, łącznie na przykład z higieną albo z sprzątaniem po sobie, kto odkłada rzeczy na miejsce, czy umie zachować porządek dookoła siebie, czy obrzydza nas zapach potu tej osoby, czy na przykład ma krzywe zęby, a my nie lubimy krzywych zębów i to jest dla nas tragedia. Więc są tam na tym etapie urządzane randeczki, spędza się tydzień jakoś około w pięknym apartamencie z basenem, są pikniki, przygody, atrakcje, po prostu fajerwerki z dupy i oczywiście głębokie rozmowy i pierwsze konflikty. Kochamy to. Uwielbiamy patrzeć, jak te pary się kłócą. I później kolejny etap, kolejne odcinki, to jest powrót do Polski i wspólne zamieszkanie. I w tym przypadku będą mieszkać w Warszawie. I co się dzieje na tym etapie? No to, że tam oni wracają też do pracy, jest poznawanie swoich znajomych i rodziny, swoich zwierząt, wątpliwości, nie? Czy serio chcemy wyjść, kurwa, za człowieka, którego nigdy nie widzieliśmy i co kocham obserwować? Jaki wpływ na nas i nasze postrzeganie rzeczywistości, w tym tych partnerów, mają przyjaciele i rodzice? Och, kurwa, to jest mój ukochany eksperyment miłosny, jaki powstał w telewizji. Ja nie oglądałam wielu edycji, od razu mówię, tak? Jakby oglądałam jakieś, nie wiem, 3 czy 4 edycje, ale zawsze, zawsze poznawanie bliskich jest moim top momentem w każdym programie tego typu. No i później jest wybieranie sukienki, garnituru, wieczór panieński, kawalerski, który wywołują u mnie po prostu torsje na dywanie, jak ten kot z mema biały, a na sam koniec jest dzień ślubu. No i w zasadzie już jesteśmy w stanie często wyczuć, czy para powie tak, czy powie nie i która z osób powie co. I na sam koniec tego długiego procesu można dostać, słuchajcie, zadyszki, jest spotkanie po całym show, które nazywa się reunion, czyli jeden wielki cyrk. I to jest zgromadzenie wszystkich uczestników. W zasadzie rok później chyba, bo to było nagrywane w tamtym roku jeszcze. I obrabianie sobie dupy, bo oni przecież już widzieli odcinki pierwszy raz, widzą siebie i innych i oni wiedzą, co się działo za kulisami. Więc chcą się czasami wytłumaczyć, wybielić, ale też czasami się zemścić za jakieś zranienie albo na przykład coś tam sobie wytłumaczyć, no bo też się czasami nie widzą przecież na żywo, poza tym jak już odejdą z tego programu. No ogólnie no uwielbiam, nie? Uwielbiam ten moment, kiedy tam jeszcze ta adrenalina, jeszcze oni są tacy, wiecie, nabuzowani, nie wiadomo, my nie wiemy, czy ktoś z kimś jest, później oni się między sobą krzyżują, świetne. Po prostu to jest, przysięgam, to jest lepszy ten eksperyment psychologiczny niż ten Milgrana. I teraz co? Czyli to tak było pokrótce o etapach programu. To sobie zanotowałam. My jesteśmy dziś, na ten moment, jesteśmy po pierwszych 5 odcinkach, które miałam możliwość obejrzeć przedpremierowo, 2 dni przed wami wszystkimi, przed premierą. I już wtedy sobie robiłam notatki, dzięki czemu nie zasugerowałam się żadną opinią z zewnątrz i żadnymi komentarzami i tak dalej. Więc na podstawie tych właśnie notatek będzie dzisiejszy odcinek, w którym spojrzymy sobie na zachowania uczestników przez nasz filtr, przez idiotkowe okulary, doszukując się w nich własnych odbić. Bo każdy zna kogoś albo sam nim jest, kto mógłby zbić w którymś momencie pionę z Darią, Julią, Martą i Maliką, albo Filipem, Damianem, Krzysztofem czy Jackiem, bo pary zawiązały się, jak już wiemy, 4. Zapraszam serdecznie na moje przemyślenia. Zapraszam również do komentowania ze swojej perspektywy, ale pamiętajmy, że to są prawdziwi ludzie, znani z imienia i nazwiska. To nie są Basia imię zmienione, jak zazwyczaj, tylko Daria to jest prawdziwa Daria, tam Krzysztof to jest prawdziwy Krzysztof, dlatego proszę o kulturalne komentarze. Można komentować zachowania, ale nie osobę. Bo sama postaram się też tak właśnie komentować, bo musimy sobie zdawać oczywiście sprawę z tego, że to jest program emitowany po to, żebyśmy my się tym jarali, komentowali i tak dalej. I te osoby, które my widzimy, to nie są te osoby, które są nimi w rzeczywistości. My mamy wycinek montażysty. To jest, mam wrażenie, że montażysta ma władzę większą niż obecnie na świecie, może nie na świecie, no ale dobra, ma ogromną władzę. Może montażysta przedstawić daną osobę jak tylko chce. Jeżeli chce z kogoś zrobić potwora, to może powycinać tylko takie fragmenty, które sprawią, że rozmowa, która była rozmową neutralną, doda jakiś tam, wiecie, efekt dźwiękowy w tle, jakieś wytrzeszczenie oczu, powiedzmy, poustawia coś nie w takiej chronologii, no i powstanie po prostu, wiecie, jakaś kukuła i opinia na temat człowieka, który nie istnieje, bo to, co musimy sobie powiedzieć wprost i tak będziemy na tym bazować w tym odcinku, to jest to, że nie komentujemy tych uczestników jakby samych w sobie, ich historii, charakterów i tak dalej, tylko zjawiska i to, jakimi oni zostali przedstawieni, bo no, nie wejdziemy do ich głów, nie znamy ich prywatnie. Ale zanim, tuż po ogłoszeniu uczestników, dostałam na Instagramie kilka wiadomości od obserwatorek, które mają za sobą już relacje krótsze lub dłuższe z uczestnikami tego show i zdradzały mi na ich temat różne fakty. Było tam kilka bardzo juicy informacji i udało mi się kilka rzeczy skontrować z tymi uczestnikami. Niektórzy się w ogóle nawet nie pojawili finalnie, bo nie zawiązali żadnych par, więc zostali trochę niejako wypchnięci z ekranu i nie widzimy ich, więc wielka szkoda, bo to byłby jeden fajny wątek. Natomiast dużo tam rzeczy różnych powychodziło. Jakiś stalking, jeszcze inny się okazał niezłym jebaką. Jeszcze ktoś słynął ze stałej obecności na Tinderze i takim, wiecie, po prostu byciem w kółko, jak zjadał swój własny ogon po prostu na tym Tinderze. I ghostowania tuż po wylewie pięknych, złotych słów z siebie o tym, jak to jest mu idealnie, jaka to wymarzona dziewczyna mu się trafiła. No i ghostował. Poczytałam trochę tych plotek. Część faktycznie była poparta screenami, ale odezwali się do mnie też uczestnicy. Dokładnie trzech. I część z tych zarzutów, słuchajcie, mogła być łatwo obalona i została. Więc uznałam, że nie będę się dzielić niczym, co nie pojawia się w programie. Jeżeli coś pada, a ja mam na ten temat więcej informacji, jest to jakiś większy wgląd i ten uczestnik wyraża zgodę, żebym coś powiedziała na ten temat, to powiem. Ale nie będę tu wrzucać takich, wiecie, dodatkowych ploteczek, bo nikomu to nie będzie służyło. Jakiś zamęt może powstać. A ja sama też wiem, jak to jest później słuchać o sobie i o swoich relacjach, jakichś wyssanych z pierda i jednostronnych opinii i historii, a nigdy ich nawet nie można sprostować, bo trzeba by było no, mówić o prywatnej sferze życiowej osób, które nie są osobami publicznymi i tak nie wolno, no więc nie będę tego robić uczestnikom, bo sama wiem, jak to jest. Zaczynajmy. Pierwsza rzecz, o której sobie powiemy o polskim Love is Blind, którą sobie zapisałam, to było słowo alkohol. Alkohol pity litrami ze złotych, nieprzezroczystych kieliszków, kultowych wręcz dla tych programów. Nieprzezroczyste, żeby nie było widać poziomu upicia. I żeby montażysta mógł zrobić coś więcej niż... no właśnie! Forsę wziąć, później zacząć pić. Kochani, jak mnie znacie, to wiecie, że jestem wielką przeciwniczką alkoholu. Mam prawie samych trzeźwych znajomych. Nie lubię, jak się pije w mojej obecności. Nie lubię zapachu alkoholu. Nie lubię pijanych, głośnych ludzi, wkurwiają mnie, tak samo jak głośne motocykle. Nie lubię małpek porozrzucanych na przystankach i tak dalej. Alkohol wykluczyłam całkowicie ze swojego życia z szacunku do mojej partnerki, która jest podwyku i nie pije, sama ja mówię, ona nie pije w ogóle, a ja nawet nie piję, nie wiem, okazjonalnie, nie? Od 2,5 roku. I uważam, że alkohol po prostu jest trutką. Każda dawka, jakby jest też trucizną naszego społeczeństwa, no bo jesteśmy na skutki picia alkoholu narażeni wszyscy co do jednego i czy to najebani kierowcy, czy to boimy się wracać do domu w nocy, bo idzie banda jakichś kolesi najebanych i zaraz będą jakimiś tekstami do nas rzucać. Pół SOR-u i wezwania ratowników medycznych, to są zalani ludzie. Obciążona służba zdrowia chorobami wywoływanymi przez uzależnienie od alkoholu. Zieleń miejska zapierdolona tymi butelkami, puszkami, porozwalane po krzakach. Już nie mówiąc o tym, ile z nas jest dorosłymi dziećmi alkoholików, łącznie z bohaterami show, o czym sami głośno mówili. Miliony Polaków ma problemy z alkoholem, miliony dzieci się wychowuje w rodzinach alkoholowych. Jesteśmy modelowani wznoszeniem toastów za coś, za kogoś. Dzieciom od dziecka się daje pić, kurwa, piccolo w tym kraju, żeby miały substytut strzelania korkiem, jak dorośli. No ogólnie alkohol to patologia w każdej postaci i możecie się ze mną nie zgadzać i nie musicie się ze mną zgadzać, nie musicie mnie nawet lubić, ale to jest fakt. Więc to, że oni tam ciągle piją, to jest, przysięgam, to jest niepotrzebne. Serio, ja wiem, że jak się człowiek napije, to mu język puszcza, skrupuły i twórcy wszystkich show z całego świata właśnie na to zacierają ręce. No nie ukrywajmy, no sami oglądający również. Więc lubimy oglądać ludzi takimi, jakimi są, gdy nie ma kamer, a to właśnie też zapewnia alkohol, no bo wyluzowuje, zdejmuje z nas taką soczewkę patrzenia na rzeczywistość bardziej racjonalnie. I też alkohol rzuca czar na nasz płat czołowy, który się staje czuły niczym struna, jak ma dusza, jak czytam jakiś chamski komentarz w internecie o sobie. No więc układ nerwowy plus alkohol to jest tango. Co więc dzieje się w głowach uczestników, jak sobie stale popijają z tych kieliszków? No moim zdaniem bigos, bo alkohol nie tylko rozwiązuje języki, ale też sprawia, że puszczają nam hamulce, później możemy się za siebie wstydzić, ale też alkohol może powodować, że się stajemy poirytowani od któregoś momentu, czasem nawet kłótliwi, doskonale wiemy o tym, że też agresywni. I szczególnie mnie alarmuje ten alkohol w momencie, gdy uczestnik Damian, siedząc z kieliszkiem w ręku, mówi, że miał trudne dzieciństwo, no bo jego mama była alkoholiczką i jest nią do dziś i stosowała wobec niego przemoc. Na przykład przytacza jak jakieś wspomnienie, które wyparł z pamięci i któremu siostra chyba przypomniała, że przypomniało mu się, jak mama go dusiła na podłodze, kiedy był dzieckiem. Czyli ofiara alkoholu mówi wprost, że alkohol wyrządził jej w życiu ogromną krzywdę, po czym ten sam uczestnik po alkoholu zachowuje się w programie chujowo, no bo sama Marta, czyli ta jego partnerka, powiedziała mu przed kolejną imprezą tych uczestników, żeby nie pił. I co my wtedy widzimy? Klasyczną, kurwa, polską scenę, gdzie po prostu to jest jakaś taka klisza. Jezus, każdy chociaż był raz świadkiem takiej wymiany zdań. Ktoś tam polewa, no i chłop mówi: ja mam dzisiaj zakaz picia. Nie? I w domyśle, że ta baba moja mi zabroniła. I drugi chłop pyta: już dostałeś? Czyli w domyśle krótko: każdego chłopa baba w końcu zamęczy, żeby nie pił. No i klasyczna odpowiedź: krótko mnie trzyma. I ja zawsze, mnie zawsze jak słyszę taki dialog, to mnie zalewa krew. Po pierwsze, bo robi z kobiet nie tylko odpowiedzialne za facetów, matkujące takie, jakby trzymające za rękę cały czas, nie? To jest coś, co wiele osób z naszego pokolenia zna z domu. Że mama, ojca albo babcia, dziadka musiały u nich w domu na jakichś imprezach, weselach czy coś tam po prostu pilnować. Nawet nie na przyjęciach rodzinnych, po prostu. W ciągu tygodnia. Że trzeba ich było pilnować, żeby się nie zalali i nie skończyli pod stołem. I te stare układy, że baba ma chłopa pilnować. Jezu, przysięgam, mamy 2026 rok, ludzie, no. Oraz druga rzecz, że baba chłopa krótko trzyma. Kurwa, no niby jest to żart, ale patrzcie, jak to rozkłada odpowiedzialność. Nie, że mówię, ja dziś dziękuję, nie piję, albo ja postanowiłem, że dzisiaj nie będę pił, tylko jak ten chłopiec z mlekiem pod nosem: mama mnie pilnuje, ja bym chciał, ale mi nie wolno. No weź, że kurwa, chłopie, te przysłowiowe już teraz jaja i powiedz kolegom, że ty nie pijesz. I zmieniaj ten świat po prostu dzień po dniu, nie pijesz, bo się zachowujesz jak młot po alkoholu i wstyd za ciebie. Albo nie pijesz, bo dbasz o zdrowie, albo nie pijesz, bo miałeś alkohol w domu i wiesz, że masz zły kontakt z tym alkoholem. Jakby czemu ty nie powiesz tego wprost? Odważnie przed ludźmi, przed kolegami, tylko musisz się zasłaniać babą, która nie pozwala ci się napić. Jakby, kurwa, no nienawidzę czegoś takiego. Sam fakt, że ludzie się muszą tłumaczyć czemu odmawiają alkoholu. To jest w ogóle jakaś jedna rzecz, ale druga to czemu stawiają inną osobę w odpowiedzialności za to swoje ograniczenie. Masz, chłopie, 40 lat. Już jesteś duży. Możesz powiedzieć kolegom po prostu, ja dziś nie piję. Nawet jako, że żyjemy w świecie, który stanął na głowie, to możesz zyskać za to plusy i brawa. Tak jak mężczyźni, którzy spędzają czas ze swoimi dziećmi i są blisko nich, więc teraz są nazywani super ojcami, bo przecież robią coś, co kiedyś w ogóle było egzotyczne i oni tak zmieniają świat. I trzeba im bić brawo. No to tak samo mógłbyś nawet zaplusować wszystkim dookoła, bo o, powiedział głośno, że on nie pije, bo się zachowuje jak młot po alkoholu. Druga polska scenka alkoholowa, która nam pokaże wątek idiotkowy alkoholowy. Jacek. W odcinku trzecim w kabinkach podczas rozmowy, Jezus, kabinki, to brzmiło jak jakiś taki, wiecie, erotik. Na etapie kabin, podczas rozmowy z Julitą, która jest matką dorosłego syna. Jej syn jest już pełnoletni, no ale jakby still ona ma dziecko. Podczas rozmowy z nią opowiada o tym, że jest DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika i ma też ADHD. I że przez ten miks jest wyczulony na emocje bardzo mocno różnych innych ludzi i jego tata nazywa, jak to on sam nazywa, był utalentowany w kwestii alkoholu. I on też odziedziczył po nim ten talent. Więc jest na to czujny. Czyli ponownie, żyjemy w kraju i w czasach, w których z wiedzą, że 16 lat temu zmarł mu tata, bo cytując, nie dźwignął życia, i wylewał na Jacka swoje, jak to nazwał, frustracje, Jacek pije z tych kieliszków, mówiąc to. Ja tu słyszę w zdaniu, mam po nim talent do picia, więc jestem na to czujny. To jest zdanie, nie powinienem pić, ale piję i zdarzały mi się już wpadki, więc muszę teraz pić ostrożniej, żeby nie odjebać żadnej kukuły. I ponownie, czy słychać to, żeby Jacek brał jakąkolwiek odpowiedzialność za siebie jako dorosły człowiek i powiedział wprost, nie piję? Nie, to jest jakaś ekwilibrystyka słowna i jakiś brak podjętej decyzji i takie ślizganie się. Bo ja to na przykład odbieram to jako wyznanie. Ale przecież ci mówiłem. Czyli, jak to wyjaśnić? Oczywiście nas nie ma tam przy nich, tak? Więc może to była dłuższa jakaś dyskusja, ale no nie wydaje mi się, żeby Jacek szczerze powiedział Julicie, jak jest naprawdę. On jej zaznaczył, że jest z takiego domu, gdzie alkohol był problemem, zwierzył się jej, że ma już to przerobione, że wybaczył temu tacie, ale ja tam słyszę jakiś to coś tam mi śmierdzi pod pierzynką, jakiś problem, jakiś lekko zarysowany problem, ale nie nazwany wprost. Bo gdyby on jasno i po imieniu nazwał rzeczy, to jakby musiałoby za tym później iść jakieś poczucie odpowiedzialności, że przecież słuchaj, mówiłeś to i to. Czyli powiedziałby, mój tata był alkoholikiem, bił mnie i umarł przez alkohol, więc ja też wiem, że mam z tym problem, więc nie piję. A tu Jacek trochę rozmywa, słuchajcie, ten temat, nazywając chorobę alkoholową talentem do alkoholu. I że nie, że on nie może pić, bo przegina i mu się zdarzyło już na przykład przegiąć, że on musi być czujny, bo on też ma talent do alkoholu. Ja tu widzę po prostu znów coś, o czym wiele idiotek i idiotków męskich później pisze w mailach, że pada zawsze takie zdanie, były czerwone flagi odnośnie alkoholu, ale myślałam, że to nic takiego. No bo przecież padło, że musi uważać, tak? No to sobie idiotka mówi, o, ale on jest taki samoświadom, to on wie, że on musi uważać. A kilka imprez później musi się za tego swojego faceta wstydzić przed znajomymi i jechać po pijanego, zataczającego się swojego faceta, który jeszcze moment i się zsika w majtki. Przykro mi, ale tak jest. I nie nazywanie tego wprost, że jako Polacy mamy problem z piciem alkoholu i uzależnieniami, robi krzywdę kolejnemu pokoleniu. Alkohol jest częścią naszej kultury, tak jak majówka jest świętem picia, bo jest świętem kiełbasy, a przecież kiełbasę się zapija browarkiem, tak, na majóweczce. Mamy w kulturze po prostu zakodowane używanie alkoholu i to, że facet musi iść i pić. I myślę, że to już jest pora na nas, kochani, się obudzić. I pora jednak nazywać rzeczy dużymi literami i mówić, nie, nie piję. Kropka. Jacek mógłby powiedzieć wtedy ostrożnie, tak, ale też wprost. Nie, nie piję, bo mój tata się zapił. A Damian by powiedział, ja nie piję, bo moja mama jest alkoholiczką i mnie katowała po alkoholu. A nie, że mu Marta dała zakaz picia na imprezie i pierwsze odnotowane zjawisko idiotkowe to był alkohol w relacjach. Doskonale wiemy i praktycznie w każdym odcinku idiotek jest coś, co się stało po alkoholu. I mnóstwo tych, że o, to była czerwona flaga, kurde, myślałam, że piliśmy coś tam, była czerwona flaga, ale na początku to zignorowałam, że musiał się napić, że musiał coś tam. Jakby, kurde, ten alkohol naprawdę jest dużą czerwoną flagą. Już nawet to, w jaki sposób my mówimy o nim, że nie potrafimy mówić o tym wprost. Strasznie mnie to, słuchajcie, w tym programie... No, to była pierwsza rzecz, którą zauważyłam, że oni po prostu ciągle z tymi kieliszkami, ciągle wznoszenie toastów. Zresztą to samo jest też w innych randkowych programach, tak? Ale jeszcze, i żeby może się za bardzo tutaj uniosłam, bo zapytałam się jednej z uczestniczek w wiadomości prywatnej, czy tam zawsze jest alkohol. I ona powiedziała, że nie, że ona piła tylko wodę. Więc słuchajcie, no ufam, że być może inni też, nie zawsze chodzą tam na bzdręgoleni, chociaż uważam, że na pewno dostęp do alkoholu, zresztą już widać na etapie tych wakacji, że oni tam mają alkohol, że to jest alkohol. Dobrze, druga rzecz idiotkowa, o i tu myślę, że będzie równie kontrowersyjnie, co w przypadku analizy alkoholowej. Obejrzymy sobie pewne zjawisko, nazwijmy to roboczo, chujowego traktowania mężczyzn. Na przykładzie Darii i Filipa. Daria i Filip to jest taka para, która dla mnie w ogóle była ciekawa do obserwacji w kabinach, w sensie ich rozmowy. Bo absolutnie o każdym z uczestników mogłabym nagrać przynajmniej 5 minut monologu i powiedzieć coś o jego historii, albo o jego rodzinie, albo o marzeniach. I słuchajcie, o Darii i Filipie nie wiem prawie nic. Może inaczej. O Filipie pamiętam, że pracuje jako steward, gra w koszykówkę i kiedyś na przykład stracił wzrok, przez co sporo w życiu doświadczył, tam przez leki, które przyjmował, dużo przytył i tak dalej. Jakby jest jakaś historia, którą jestem w stanie opowiedzieć, trochę też o jego rodzinie i tak dalej. Natomiast o Darii nie wiem nic. Spytałam się, zrobiłam też grupę badawczą wśród moich znajomych, spytałam chyba 3 czy 4 osób. Weźcie mi, napiszcie, co pamiętacie o Darii, z przedstawienia tej postaci, w ogóle o czym ona jest. I poza tym, że pracuje jako menadżerka biura, czyli jest po prostu, nie wiem, asystentką, recepcjonistką, i po jej sylwetce widać, że interesuje się kulturystyką, albo po prostu od dawna intensywnie ćwiczy. I czemu tak mało? Nie wiem. I obstawiam, że oni musieli przecież ze sobą normalnie jakoś rozmawiać. Musiało dojść przecież do jakiegoś przekazu głębszych historii. No bo musieli się w czymś sobie zauroczyć, tak? Zakochać, na bazie czego stworzyć jakąś bliskość, nie? Natomiast kamera nie pokazała praktycznie żadnej z takich rozmów, poza właśnie tym wyznaniem o jego utracie wzroku. Tylko wiecie, co było ukazane między nimi? Chichotanie. Godowanie, ja to z moją dziewczyną nazywamy godowanie, taka flirciarska gra wstępna, żarty o Ruchańsku, nie? Że przecież ten Filip tam prawie po prostu po ścianach chodził w tej swojej kabinie, po prostu poduszką się musiał zasłaniać. Dużo śmieszkowania, dużo podtekstów seksualnych. Mówię to tylko po to, żeby zaznaczyć, że w przeciwieństwie do Marty, Julii, Julity czy Maliki, program nie pokazał Darii jako kobiety szukającej męża czy ojca swoich dzieci, i tak nastawionej na to. I również Filip nie został tak pokazany. Ja ich zapamiętałam jako takich najbardziej chichoczących i nie widziałam w nich za bardzo jakiejś tej więzi, takiej opartej na wspólnych jakichś planach, wartościach, takich, wiecie, jakichś historiach, którymi się z kimś dzielimy, bo było akurat to widać w innych kabinach. Tuż przed tym pierwszym spotkaniem, na pytanie, czego się obawia Daria, no to mówiła, że niczego. Że w ogóle ona się obawia tylko tego, że jest za dobrze i wszystko jest tak, jak ona by chciała. A co powiedział Filip, który w ogóle tak się zbłaźnił na tych oświadczynach, się zachował prostacko strasznie? Że chciałby zobaczyć płomień w jej oczach na jego widok i że pociąg seksualny jest i że napięcie seksualne chciałby, żeby było poza skalą. To jest cytat, bo sobie to wynotowałam. I ponownie, uwierzyłabym, że to może być kwestia montażu, ale widzieliśmy, jak się zachowywał, jak ją zobaczył i jeszcze ten tekst, po pierwsze, co Filip mówi do niej, jak się dają koło siebie, to jest taki tekst, że o, dużo strojem nie pozostawiłaś wyobraźni, że sukienka jest za skąpa. Aż ona sama reaguje zdziwieniem na taki komentarz i że te jego prostackie komentarze, no o, fajna dupeczka, co nie? No fajna dupeczka. Miałam problem, żeby się skupić. Jakby, Jezus Maria, no. Współczuję wam naprawdę, jeżeli musicie chodzić na randki. Nie to, że na randki, to jeszcze na randki z facetami. Naprawdę. Chodząc na randki z laskami, takich tekstów nie usłyszycie, to wam gwarantuję. Ale do czego zmierzam? O tym, że moim zdaniem mieliśmy tu przykład podwójnych standardów. I stanę w obronie tych chłopów, którzy i tak się zachowali prostacko, ale jakby, no okej. Okay. po wyjściu z tego pierwszego spotkania na żywo i z założonym pierścionkiem zaręczynowym na palcu, to Daria od razu było widać, że jest rozczarowana wyglądem swojego narzeczonego. No, było to widać w chuj, nawet sama to powiedziała, wyobrażała sobie go inaczej, powiedziała strategicznie, że wygląda inaczej niż jej tam dotychczasowy typ faceta, z którym się umawiała, co miało wytłumaczyć jej zakłopotanie względem niego i wyrazić zawód, jakiego doświadczyła, no bo ona mówiła, nie, no wiesz, to tak jest to dziwne, no, to tak jest po prostu nowe wszystko, po prostu się muszę przyzwyczaić teraz, że ja cię widzę. Co brzmiało dla mnie jak, wszystko było git, ale teraz cię widzę. I mam dysonans, bo to nie jest to, na co ja chcę patrzeć. I padały teksty, nie, no, przez to, że grałeś w koszykówkę, to myślałam, że jesteś dużo wyższy. Gdzie jest mój Filip z kabin? Gdzie jest ta energia? No i w którymś momencie on pyta, ja byłem ciekawy, czy ci się spodobałem. I jest cisza. I on patrzy na Darię, a Daria z uśmiechem milczy. I właśnie pada wtedy to, przez to, że grałeś w koszykówkę, myślałam, że jesteś dużo wyższy. Wypowiedziane z uśmiechem. To jakby, nie wiem, odwróćmy sytuację, gdyby koleś powiedział dziewczynie, przez to, że chodzisz na siłownię, myślałem, że jesteś szczupła. No kurwa. Albo, a ile masz wzrostu? On mówi, 1,81 m. On mówi, naprawdę? Z takim powątpiewaniem. I przez to, że Daria rzucała te komentarze i okazywała mu, że jest rozczarowana tym wyglądem tego Filipa, uważam, że gdyby to było w drugą stronę, to byłby, słuchajcie, skandal na całą Polskę. Ludzie by na nim suchej nitki nie zostawili, jakby jej tyle razy powtórzył, że jest rozczarowany jej wyglądem. Dobrze, że to mogła to wyrazić, tak? Miała prawo to wyrazić, ale wszystko byłoby git, gdyby nie okazywała tego wprost Filipowi w taki sposób, w jaki to robiła i tyle razy. Zresztą było widać, że mu było przykro, bo były zbliżenia na jego twarz i było widać, że się czuł niepewnie, czuł się poniżony, bo rozmowa nie odbyła się jeden raz, tych komentarzy było parę. I teraz wyobraźcie sobie to w drugą stronę. Gdyby Filip chociaż raz coś burknął do Darii, że nie spełnia jego typu, że nie wygląda tak jak jego poprzednie partnerki i musi się do tego przyzwyczaić, że on musi sobie to wszystko przetworzyć, że to jest dziwne. I by mówił, to jest atrakcyjna kobieta, tak? To ona jest okej, ale ona mogłaby mi się spodobać, ale z drugiej strony coś tu jest nie tak. No pojawiły się we mnie wątpliwości. Więc druga rzecz, która jest normą jakąś i też nie rozumiem, z czego to wynika i też się pojawia w idiotkowych mailach i mega mnie to doprowadza do wkurwienia, że tak jest. Zapisałam sobie to również. Czyli takie gadanie najczęściej dziewczyny do kolesia, że ma złą garderobę. Nie mogę namierzyć... teraz wrócimy do domu i pójdziemy do sklepu i kupimy ci nowe ubranka. Nie? To takie bawienie się w metamorfozy. Jakby dziewczyna mi napisała w mailu, zresztą często przecież tak było, że typ do niej powiedział, zwłaszcza takim tonem jak do dzidziusia, że pójdziemy do Warszawy i ci kupimy nowe ubranka. No to kurde, no to co to ma być w ogóle? Czy wy byście dziewczyny chciały, żeby wam koleś wybierał garderobę i wam robił metamorfozę, jak się zaczynacie z nim spotykać? No, albo jak macie układać włosy, kiedy z nim wychodzicie? Cytuję Darię. Pójdziemy na zakupki, jak wrócimy. Odpierdzielimy cię tak, że będziesz miał takie styluwy. Znajdziemy sposób. Jakby sposób, kurwa, na co? Jednocześnie zwróćcie uwagę na muzykę w tle, jaka jest w momencie ich tych zaręczyn, jak siadają. I on mówi o tym, że właśnie ona się ubrała w tę sukienkę nie pozostawiającą nic wyobraźni. Takie, wiecie, no, dźwiękowe takie bum, nie? I muzyka taka pełna napięcia, taka... Daria zdziwiona komentarzem, nie? I oburzona. No ale w drugą stronę? Ile razy ona mu powtarzała, jakby ile razy jest pokazane, jak ona się jakby przyczepia do tego jego wyglądu? I te podwójne standardy, gdyby to któryś z chłopaków jakkolwiek skomentował wygląd dziewczyn, i to nawet nie takie rzeczy jak waga, ale choćby pisnął, że nie wiem, Daria, kochanie, może weź zmyj tę konturówkę. To już byłby dym, że ingeruje w wygląd kobiety. Ja wiem, że nasi ojcowie mogli jeszcze słyszeć od naszych mam, co mają ubrać na wesele tam gdzieś do cioci, albo że nasze mamy kupują ojcom strój na jakiś ślub, czy tam, nie wiem, dresy, spodnie na wakacje gdzieś im wpadną w oko. Że mamy starszego, naszego pokolenia są czasem kuratorkami wyglądu naszych ojców, ale wiecie, który mamy rok? Przypomnę, że mamy 2026, więc może koniec. I wkurzają mnie, słuchajcie, te podwójne standardy. Naprawdę, było to widać, jak to oglądałam, to było coś, co mi przyszło do głowy i gdzieś tam we mnie się działo i widziałam coraz więcej takich wjazdów na tych kolesi. widziałam też w internecie, jakby trochę się pod tym podpisuję, ale nie chcę też wyrokować, nie jestem socjolożką, wiecie. Widziałam w internecie jakiś tam artykuł, chyba na GQ, nie czytałam go całego, tylko widziałam jakiś taki skrót na kafelkach na Instagramie, że ogólnie Love is Blind, czyli ta polska edycja, ukazuje taki upadek męstwa u facetów, nie? Upadek takiego, że pokazuje ich niską samoocenę, jakieś niezdecydowanie. Dla mnie to ta edycja, w ogóle ten program pokazuje bardzo ciekawą rzecz, że są to ludzie, którzy, to jest w ogóle już to takie, wiecie, pokolenie ludzi, którzy pochodzili na terapię, tak jak tutaj mniej więcej powiedzmy ta bańka słuchających osób ten podcast, pochodzili na terapię i oni już mówią tym takim językiem, nie, że gdzie są moje zasoby, granice, ja już to przerobiłem, gdzie to czujesz w sobie, czy masz na co przestrzeń, jaki tam jest jeszcze? No, mniej więcej, nie, że być przy sobie i tak dalej. Jakby ja, słychać było to. Słychać, weszło to już do naszego języka. Natomiast słychać też, że kompletnie nic się nie zmieniło. Że po prostu mężczyźni nauczyli się języka terapii, zresztą kobiety też, ale nic za tym dalej nie idzie. Nie ma, jakby nadal jesteśmy w tym samym miejscu, co kiedyś. Jakby te same problemy, które ludzie mają z budowaniem więzi, z mówieniem o uczuciach i tak dalej, to nadal to samo. Tylko po prostu potrafimy rozmawiać ze sobą w taki sposób, jaki są książki psychologiczne prowadzone. Co jest jakby, warto się zastanowić, czy my tak sami nie mamy, nie? Ja sobie zamierzam zrobić taki wgląd w siebie. Czy czasami jak mówię, że nie mam zasobów na coś, to po prostu to nie jest w ogóle o zasobach. Tylko o wycofywaniu się na przykład jakimś fikumiku i zniku. Zostawiam wam to, nie? Czy na pewno za słowami mężczyzn i kobiet, w ogóle uczestników takich programów, jak oni mówią takim już tym językiem terapii, to czy nie zauważacie, że jednak nie wygląda to na to, jakby mieli jakiekolwiek wyuczone mechanizmy, opanowane, żeby używać faktycznie tych słów. Trzeci dodatkowy temat, zjawisko zerowej samooceny. Wiecie chyba, o czym będę mówić. Zerowej samooceny, która ma wpływ na relacje, które budujemy z innymi ludźmi. Myślę, że wielokrotnie to już padało w tym podcaście, że niektóre czerwone flagi u innych to tak naprawdę nasze czerwone flagi, którymi my jesteśmy sami dla siebie. I to są rzeczy, które sabotują nasze relacje. I że niektóre rzeczy, którym nie poświęcamy dostatecznej uwagi w życiu, w sobie, zanim wejdziemy w relację z drugim człowiekiem, one się będą ciągnęły i wyłaziły ze wszystkich stron. I to są na przykład rany z dzieciństwa, które bez pomocy osoby z zewnątrz, zazwyczaj specjalisty, będą miały wpływ na to, jakich ludzi będziemy sobie dobierać. Oraz jak będziemy widzieć siebie i partnerkę, i partnera. I to nie jest żadna tajna psychologia, tylko po prostu doświadczenie ludzkie. I oglądając sceny z uczestniczką show Julią, mam wrażenie, że wybrano tylko takie sceny, w których czuję się niepewna, zlękniona, płaczę z powodu natrętnych myśli, że się nie nadaje, że na pewno się nie podoba Kamilowi, że na pewno coś mu w niej przeszkadza i doprowadzi to do zakończenia ich relacji. I cokolwiek, co by zrobił Kamil, ale też niezależnie od czego by nie zrobił, Julia mogłaby się poczuć skrzywdzona i odrzucona. Julia na początku programu, na etapie kabin, powiedziała, że gdy była dzieckiem, porzucił ją tata. Czyli słyszała, że nie, chyba nie jest do niego podobna, więc na pewno nie jest jego córką i chyba nawet rodzice tego ojca nie chcieli poznać wnuczki. I widać było, że to jest dla niej duży, życiowy, trudny temat. Zresztą w ogóle nie ma się co dziwić, to odrzucenie przez jednego z rodziców to jest w ogóle chyba w top skrzywdzeń w dzieciństwie. I z samego zachowania Julii jako bohaterki show, podkreślam, bohaterki show, bo to jest inna osoba niż w rzeczywistości. To osoba, którą stworzył ekran i montaż. Nie znamy jej przecież osobiście. To można z tego, co widzimy, wywnioskować, że bardzo szuka miłości, że bardzo chciałaby stworzyć związek. Wręcz, że to jest dla niej cel nadrzędny. Nic innego. Przyszła ubrana w białą sukienkę, w białą kokardę z tyłu głowy. Też właśnie dlatego afirmowała. Była bardzo otwarta, bardzo energiczna. Nawet chyba Jacek powiedział, że jest bardzo emocjonalna. Na co zrobiła minę i po prostu wyszła z ich randki, gdy on nadal mówił, co uważam za bardzo emocjonalne, ale też bardzo chamskie wyjście, ktoś do ciebie mówi. W ogóle, jak po prostu człowiek człowiekowi. Jeżeli by tak zrobił facet lasce, to by znowu było darcie piór i canceling w internecie. Można sobie pomyśleć, że to taki wręcz symbol bycia silną, nie? I nie sprowadzanie siebie do roli grzecznej i cichej kobiety, ale gdyby jej reakcja na te słowa nie zawierała symbolicznego wsadzania sobie palców do ust, jak do wywołania wymiotów podczas rozmowy z kimś, albo gdyby po prostu powiedziała na głos do niego wtedy, na to, że on jest, że jest emocjonalna, to chyba był Jacek, że wiesz co, możesz uważać, że jestem emocjonalna, ale taka jestem, także chyba nie ma co przedłużać tej randki, jakby dzięki. A ona po prostu wyszła, nie? I no, widać po prostu, że otrzymała komentarz odnośnie siebie, jakikolwiek by nie był, no to nie był pochwałą i myślę, że po prostu tej bohaterce show jest trudno odbierać jakąkolwiek krytykę, bo po prostu jest niepewna siebie. I nie ma niczego złego w tym ogólnie, ale może to skutkować tym, że na przykład zgodzi się w życiu na coś, co nie jest dla niej dobre, ale po prostu jest. I ona będzie się chciała tego, co jest, po prostu trzymać. Ta bohaterka w zasadzie ze wszystkim na poziomie kabin jest okej. Może być z każdym, może mieszkać wszędzie. Mieszkasz w Norwegii? Ja się wszędzie odnajdę. Ona sama o sobie mówi, że ona to się wszędzie odnajdzie, bo jest taka otwarta i elastyczna, z każdym znajdzie wspólny język. Brzmiała, jakby chciała sprzedać komuś odkurzacz, jakiś najnowszy, i wymieniała jego zalety. Tu ma taką rurę, tam to szybko się, zwija się jednym przyciskiem. Tak szybko cechy, jak wystrzeliwane z karabinu po prostu, na jednym wdechu. Właśnie rzuciła mi się w oczy jej ta elastyczność, że jest wierząca i za wszystkich się może pomodlić, za dziadka, za coś tam, ale jest też okej z tym, żeby jej partner się nie modlił i nie był tak wierzący. No ale co wtedy, jeżeli ona będzie chciała ślubu kościelnego, a on nie będzie chciał? No bo to są ważne rzeczy. A mam wrażenie, że Julia sporo ukrywała za chichotaniem i obracaniem rzeczy w żart. Bo by do nikogo do siebie nie zrazić, zmaksymalizować też swoją szansę na bycie wybraną przez kogokolwiek. A jednocześnie była też bardzo czuła na słowa i opinie innych na swój temat, co skutkowało też taką kompletną i też diametralną zmianą w jej zachowaniu i w humorze. I co ważne, sam Kamil powiedział o relacji z nią, z tą uczestniczką, z Julią, że niestety widzi, że ich relacja zależy od humoru Darii. I jest to wielka, idiotkowa, czerwona flaga w nas samych. Bo każdy z nas zna jakąś osobę, której humor wpływa na wszystkich dookoła i doskonale wiemy, że to nie jest nic dobrego, nie zwiastuje nic dobrego. Jeżeli musimy przy kimś chodzić jak na paluszkach albo na szpileczkach, ponieważ ten ktoś zaraz, nie wiem, wybuchnie, usłyszy coś i od razu się nastroszy, najeży, może, no wszystko jest w stanie go, taką osobę reaktywną na swoim punkcie, albo bardzo lękową, wszystko przecież jest w stanie uruchomić. No ale z drugiej strony, nie, jak już zostaje wybrana i dochodzi do pierwszego spotkania z partnerem, wychodzi z niego i już jest pełna lęku. Już w zasadzie na samym spotkaniu widać, że oczekuje więcej komplementów i że inaczej sobie wyobrażała ten moment. I że chciała, żeby jej partner bardziej się zachwycał jej urodą. No i właśnie, wyobrażała sobie, to jest słowo klucz, ten program jest o wyobrażaniu sobie i o rozczarowaniach z tym związanych. Nie da się poznać kogoś i prowadzić z nim rozmów zza ściany i nie wyobrażać sobie, jak ten ktoś wygląda, jak będzie wyglądało pierwsze spotkanie, gdzie pojedziemy, jak będziemy się całować i tak dalej. Ale można sobie wyobrażać dobre scenariusze i czarne scenariusze. Jeżeli mamy w swoim wyposażeniu w CV wpisane magister pisania czarnych scenariuszy, to mamy przejebane. Julia, mam wrażenie, że często mówiła o tych swoich ruminacjach i takich lękach związanych z odrzuceniem. I Kamil jej mówi, przynajmniej naliczyłam 3 razy na pierwszym spotkaniu. Jesteś piękna, świetnie wyglądasz i jesteś idealna. A dla niej to było za mało. Czuła się niepewnie. A przecież ten koleś też ma prawo być zestresowany. On też ma prawo do swojego przytłoczenia. I przede wszystkim wcale nie musi mieć takiej ekspresji, jak inni kolesie z innych edycji w innych krajach. A ja mam wrażenie, że po prostu oczekiwała Julia, że to będzie tak jak właśnie ci, nie wiem, we włoskich edycjach. Widać przez cały program, że lęki Julii, które ona niesie za sobą od dzieciństwa i o których zresztą sama mówi, bo ja jej tutaj nie diagnozuję, ona sama to mówi, widać, że jej to ciąży, ale ciążyć też będzie w kolejnych odcinkach Kamilowi, bo jak taki Kamil by odpowiedział nie takim tonem, albo za mało, to już Julia mogłaby się czuć przytłoczona, smutna, on się już na pewno odkochuje ode mnie i tak dalej, i tak dalej. Motyw idiotkowy do myślenia jest tu taki o lęki, sobie zanotowałam, i brak poczucia własnej wartości, które muszą istnieć, musi istnieć poczucie własnej wartości, żeby stworzyć relacje z drugim człowiekiem, bo nie można oceny samego siebie uzależniać od tego, czy ktoś nas chce, czy nie. Czy ktoś nas chwali, czy nie. Czy ktoś na nas patrzy konkretnym wzrokiem. Bycie jakimś, żeby się wpasować do drugiego człowieka, pozbawia nas naszej własnej formy, czyli w ogóle czegoś najcenniejszego, co mamy. Była taka scena o pierwszym tańcu, że Julia już tam układa tańce i sobie wygibuje, i siedzi i tam się kręci, a Kamila cringuje taniec. Ja to na przykład kumam, bo mnie też w chuj taniec zawstydza. Wiele osób tak ma i nie tylko mężczyzn, że nie chcą tańczyć na przykład pierwszego tańca, albo po prostu chcą go zatańczyć na salce prób i później na evencie, a nie po prostu nie chcą tańczyć na środku restauracji. Nie mają takiego luzu. No ale widać po Julii, że gdy Kamil nie daje się zaprosić do tego wspólnego dygania, do tej choreografii, którą ona już w ogóle zaczęła w głowie tworzyć, zaczynającej się od 50 Centa, widać po niej, że ona się na niego obraża. Nie wiem, czy kojarzycie, jak się obrażają dorośli mężczyźni. Mówię o takich mężczyznach po 50. To mi się tak skojarzyło. Julia się poczuła wtedy ewidentnie odrzucona. Widać to w jej mowie ciała. Poczuła się zawstydzona i odrzucona. I bezbłędnie widać to w jej mimice, której ona się nawet nie stara nawet na moment ukryć. I pada mnóstwo zlęknionych słów z jej strony. No i cytuję tu. Może jesteś za spokojny dla mnie, jak ty będziesz ze mną gdzieś tańczył. Jak masz się tak krępować, to może ja dla ciebie będę przytłaczająca. Czyli martwię się, czy jestem wystarczająco fajna. Czy jemu naprawdę nie chce się ze mną rozmawiać? Czy żeby on, nie wiem, miał mnie po prostu dosyć? Boję się tego. Patrzcie, jak już jesteśmy głęboko. A to jest historia o tym, że on nie chce z nią tańczyć, bo nie lubi tańczyć. I Julia kontynuuje tę lawinę lękową. Wiem, że dużo rzeczy cię krępuje i nie wiem, czy pod tym względem się nie różnimy za bardzo. Żebyś później mi nie mówił, że na przykład z czymś się nie czujesz komfortowo i przestanę być sobą i zacznę się wyciszać. Jakby, hola, stop. W normalnych warunkach, jakby to na przykład to był serial, no to Julka by była, Julia, bohaterką w terapii i by się nazywała Cassandra i byłby zmieniony dialog i byłaby scena tak rozpisana, żebyśmy widzieli, że ona się nie będzie wyciszać, bo będzie na tyle pewna siebie, tak zbudowana na dobrych fundamentach samooceny, że będzie w stanie temu swojemu chłopakowi powiedzieć, no to ty siedź, a ja idę sobie potańczyć. Albo będzie w stanie odkleić myśl od tym, że jej partner po prostu kurwa nie lubi tańczyć. Od myśli, która jest 500 kilometrów dalej, czyli że jeżeli z nią nie zatańczy, to znaczy, że jej nie kocha. I że się za nią wstydzi i powinna, w takim razie ona też powinna przestać tańczyć. No więc słyszymy, jak ta Julia wiele razy podczas tych odcinków się mierzy z własną głową. I ze swoim strachem, że nie spełni oczekiwań Kamila, albo że powinna coś w sobie zmienić. Przypominam, że sama opowiedziała genezę tych lęków. No i myślimy, że Kamil powie, kochanie, możesz tańczyć. Wiesz co, ja nie lubię, ale znajdziemy jakieś rozwiązanie na nasz ślub, okej? Okay? Ale nie, kochani. Kamil mówi, urocza jesteś, jak się złościsz. Ja pierdolę, Kamil, naprawdę. Dziewczyna ci się zwierza z czegoś dla niej trudnego. A ty to sprowadzasz do złości przy wyznaniu w stylu... Wkurwiają mnie te worki na śmieci, bo mają za krótkie uszy i mi się tu wysypuje. Ona się nie złości w tym momencie. Ona mówi o swoich lękach i deficytach. Ona się nie złości, ona się martwi. Ja tam słyszę coś takiego. Powiedziałam ci już parę razy o tym, że porzucił mnie tata, jak byłam dzieckiem i teraz mnie zalewają lęki, że dla ciebie też będę niewystarczająca. Albo, że będziesz się mnie wstydził. Zależało mi, żeby z tobą zatańczyć na tym naszym weselu i widzę, że ty tego nie lubisz. Trochę jest to dla mnie trudne, bo już się na to napaliłam. Czy możemy o tym pogadać i znaleźć coś pomiędzy? I to jest naprawdę duża idiotkowa rzecz. Jakby duża czerwona flaga, którą my możemy być dla innych, my nią możemy być dla innych i po prostu obciążać ich naszymi lękami i tymi wątpliwościami, złymi myślami o sobie. Nie jestem z tych, które powiedzą, zanim pokochasz kogoś, musisz pokochać siebie, bo nie zgadzam się z tym, nie trzeba siebie kochać, wystarczy siebie lubić. I wystarczy mieć solidną podstawę, żeby sądzić, że jesteśmy spoko ludźmi i po prostu zasługujemy na równie spoko rzeczy i że jesteśmy fajnymi ludźmi, na których inni też zasługują. I że ktoś może być szczęśliwy, że nas ma. Po prostu musimy czuć, że jesteśmy fajnymi ludźmi. i że naprawdę ktoś może być szczęściarzem, że będzie akurat z nami się przyjaźnił albo akurat się z nami umawiał. Bez tego myślenia o sobie dobrze, wchodzenie w związek z kimś to jest kurwa jak źle mu życzyć. Wchodzenie w relacje myśląc o sobie źle, niosąc sobie w plecaczku z dzieciństwa przekonanie o sobie, że nie zasługujemy na nic dobrego, że nikt nas nie zechce, że na pewno jesteśmy nie tacy, że musimy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, żeby nas chciano, to jest prosta droga do wejścia w jakąś patologiczną, szkodliwą, opartą tylko na lęku przed odrzuceniem relację, w której się będziemy faktycznie, no tak jak się tego Julia bała, będziemy się zmieniać dla tej drugiej osoby, żeby zasługiwać na jej uwagę i trwanie w tym układzie. Okropne jest to dla obu stron i krzywdzące dla obu stron. Nikomu nie daje to poczucia bezpieczeństwa. I recepta na takie lęki oczywiście istnieje i to jest praca własna, tak? Ale to, co mnie wkurwiło w komentarzach w internecie, to jest mówienie, że najpierw na terapię, Daria, idź, a później dopiero szukać związku. A gdzie jest, słuchajcie, powiedziane, że ci bohaterowie nie byli już na przykład na terapii albo nie są w trakcie terapii? I czy żeby wchodzić z ludźmi w relacje, trzeba być jakimś gotowym już finalną wersją siebie, produktem jakimś z fabryki, z maszyny? Może oni są w trakcie procesu i już pracują nad sobą, ale niektóre rzeczy wymagają więcej czasu. I co, ktoś ma czekać do 60 i nie być z nikim w związku? Jakby, no, może, a może ci ludzie są ze środowisk, gdzie terapie są źle widziane? A może, nie wiem, nie mają siana, żeby sobie chodzić tak często, jak chcieli? To sprowadzanie ludzi do terapii, że każdy ma najpierw iść na terapię, a później dopiero się testować w związkach, jest słabe, no i jak wiemy, nie istnieje egzamin, który dopuszcza ludzi do wejścia na rynek randkowy, a kurwa szkoda, bo może byśmy nie musieli wtedy słuchać, jak uczestnicy gadają o swoich stojących drągach, że się muszą nakrywać poduszką. Jakby przysięgam. Tam w ogóle, zobaczcie, ile razy pada takie stwierdzenie, jestem już gotowa na ślub i dzieci. To już zrobiłam, tamto już zrobiłam, przerobiłam to, przerobiłam, tamto przerobiłam. Jacek już, że przerobił temat taty alkoholika i go metaforycznie już przytulił. Czemu nadal w 2026 roku traktujemy ślub i dzieci jako coś, co jest kolejne na liście do ogarnięcia, do odhaczenia, żeby czuć, że życie jest pełne? Bo zobaczcie, ile show randkowych w ogóle opiera się na tym, tak? Mamy rolnik szuka żony. Ślub od pierwszego wejrzenia. Love is blind. Każdy z tych programów w inny sposób, ale o tym właśnie jest. To psycholożka Kinga Reichel nawet u siebie na profilu poruszyła. Czemu my nadal uzależniamy swoje poczucie pełności, przydatności, w ogóle poczucia własnej wartości jako jednostki i wartości naszego życia od tego, czy ktoś nas wybierze na swoją żonę, czyli czy ktoś nam się oświadczy? Przysięgam wam, wystarczy spojrzeć na statystyki rozwodów, żeby wiedzieć, że to, że ktoś nas chce na swoją żonę, wcale nie oznacza, że będzie z nami szczęśliwy, a my z nimi. I to aż po grób. A taka osoba się czuje, nie wiem, jak... Jeszcze raz to powiem, bo mi się zdanie rozjechało w głowie. To, że nam się wydaje, cały czas jesteśmy wychowywani, to nadal pokutuje to przekonanie, że jeżeli, że to jest jakaś taka nagroda za spoko życie, za bycie super dziewczyną, super, po prostu wszystko mamy 10 na 10, tylko i wyłącznie nasze życie jest warte, jeżeli ktoś nam się oświadczy. Bo jeżeli to jest duża czerwona flaga dla nas, jakiś alert w głowie, że jeżeli nam się nikt nie oświadcza, nie znajdujemy miłości życia, to znaczy, że coś jest z nami nie tak. A nie jest nic z nami nie tak. Po prostu nie każdy musi w życiu się hajtnąć. Nie każdy w życiu musi przeżyć oświadczyny. Nie każdy w życiu musi iść taką samą ścieżką, jaka jest wyznaczona od XVIII wieku. I co, kochani? No ja bym mogła o tym gadać i gadać. Mam bardzo dużo przemyśleń. Mam na przykład zupełnie inne zdanie o bohaterkach Marcie i Julicie niż większość oglądających, co widziałam po komentarzach w internecie. Powiem, że bohaterka Marta wydała mi się bardzo zdeterminowana i zbyt szybko przeskakująca o parę pól. Bardzo w krótkim czasie angażująca się już całą sobą, stawiająca wszystko na związek, 100%, po prostu wabank ona gra. Tam ona nie ma absolutnie, mam wrażenie, nie ma tam takiego pola, które jest tylko jej. Ona zadaje bardzo jakby takie pytania ważne. Nie wiem, czy jej partner, czyli Damian, czy jest też osobą, która takie głębokie pytania też stawia na przykład jej. I czy jej to nie będzie przypadkiem przeszkadzało, jeżeli to będzie jednostronne. Nie wiem, co będzie dalej. Natomiast no, bardzo zdziwiło mnie, że opisywała siebie właśnie jako taką bardzo gotową, już dojrzałą, która chce podjąć dojrzałą decyzję, mieć dzieci, to jakoś bardzo szybko doszło do wyznań miłości i w ogóle mówienia, że się bardzo kogoś kocha i w ogóle, że to jest miłość życia i tak dalej, bo jednak, kurde no, to dla mnie jakieś tak alarmujące to jest. I jeszcze jest bohaterka Julita. Julita natomiast moim zdaniem wieloma swoimi słowami, bo mówię tutaj o montażu, tak? Julita jako uczestniczka, nie jako człowiek. Wieloma swoimi słowami i zachowaniami wykrzykiwała takie zdanie, też nie do końca będące zieloną flagą dla każdego potencjalnego partnera. Oraz jak wiemy doskonale, to jest moja parafraza jej zdań i zachowań, więc to jest moja interpretacja tego, co zobaczyłam, która może być zupełnie nieprawdziwa. Ale ja to wszystko słyszałam, jakby ona mówiła, mając 19 lat urodziłam syna, a jego ojciec zmarł i byłam w toksycznej relacji. Musiałam dźwigać wszystko całe życie sama na swoich barkach. Straciłam czasy młodości, straciłam czasy beztroski i luzu. Jednocześnie wychowywałam małe dziecko i studiowałam i pracowałam. Jestem tym kurwa wykończona. Mam już dość odpowiedzialności. Nie chcę dorosłego dziecka, więc szukam kogoś dojrzalszego i chciałabym też przez moment być dzieckiem. I żeby to ta osoba się mną zaopiekowała. Chciałabym w końcu puścić kontrolę i chciałabym po prostu, żeby ktoś za mnie brał odpowiedzialność przez moment w życiu. Ja tak to słyszałam, ale to jest, tak jak mówię, to jest tylko moja, to nie jest ta osoba. To nie są słowa Julity, to są moje osoby, mój mózg mi to podpowiada, patrząc na jej bohaterkę. No i tu pytanie, kochana publiczności. Czy partner jest od opiekowania się nami w taki sposób? Gdzie leży granica szukania partnera, który dorównuje nam odpowiedzialnością życiową i doświadczeniem, a gdzie potrzeba ukrycia się pod czyimiś skrzydłami i poproszenie go o to, żeby teraz można było być malutką myszką i niech ten ktoś będzie dorosłym, bo my byliśmy za szybko dorośli. Ja nie mówię, że tak jest. Mówię, że to jest ciekawy motyw. I mam przemyślenie zupełnie odwrotne co do uczestniczki o imieniu Malika. Było to tak pokazane, jakby ona zadawała bardzo dużo pytań, jak ankieterka prawie, a była jedyną, posłuchajcie, pokazaną uczestniczką, która miała jakąś swoją autentycznie taką checklistę kolesia, jakiego chce. Że jakie ma poglądy, na czym jej zależy, jakie typ ma poglądy, czy chodzi głosować w wyborach, czy ma zadbane zęby, czy się interesuje wydarzeniami na świecie, jakie ma poglądy na temat aborcji i tak dalej. Dla mnie to jest mega cool. Słuchajcie, to jest duża samoświadomość, jakiego chłopaka się chce, po co tam się idzie, jakiego męża bym, co mogę ustąpić, a co nie. Jednocześnie Malika bardzo chciała wpływać na wygląd swojego partnera, na jego ubiór, tak? Bo prezencja jest dla niej ważna. Ona lubi być ładnie ubrana, ładnie umalowana, jakby ważne jest to dla niej. Więc tu można ocenić po tym, co było widać z montażu w odcinkach, że chce mieć duży zakres kontroli i ustalone zasady. Nawet co do porządku. Co dla jednych jest jakieś, nie wiem, opresyjne, a dla drugich osób dbających o porządek, taka dziewczyna to byłby diament. Porównując na przykład zachowania Maliki w poszukiwaniu partnera, czyli to zadawanie pytań wprost, a nie zadawanie pytań i rechotanie o stojącym konarze w wykonaniu innych par, to dla mnie to jest na plus. I ja bym sobie życzyła, żeby więcej osób tak podchodziło do szukania drugiej połówki, z którą się pójdzie o krok dalej w randkowaniu. Gadacie sobie na Tinderze i powinna być ankieta zgodności, uważam, do wypełnienia na początku. Czyli poglądy polityczne, poglądy związkowe i takie, wiecie, no-go, nie? Że jeżeli na przykład dla Kamila ważne jest, że mieszka w Norwegii i nie zamierza wracać, to mógłby zaznaczyć wtedy, że szuka tylko takiej dziewczyny, która jest gotowa się przeprowadzić. Julia oczywiście w pierwszym odcinku gotowa dla miłości na wszystko. Przeprowadzka do Norwegii, eksperymenty jądrowe, inżynieria genetyczna, adopcja 6 psów z pseudohodowli, maraton na Antarktydzie. Kurwa, ja jestem elastyczna. A później w basenie mówi, że ona to tak nie jest do końca pewna przeprowadzki za granicę. Może on by się przeniósł do Łodzi? Julia, no, come on. A tu na przykład Jacek. Kiedy Julita pyta go, czy chciałby mieć dzieci, odpowiedział, że chciałbym być tatą, ale przyszedłem do tego programu po miłość, a nie po dziecko. I że będzie myślał nad tym głębiej później. No i to już jest lepsza odpowiedź, tak? Nie wiem, jestem otwarty na nieposiadanie dziecka, jeżeli tak nam się ułoży. No, ale to wiadomo, później później różne są jeszcze inne przemyślenia. Może będzie tych rozmów więcej jeszcze, bo było w zajawkach, że będzie przecież poznawał syna tej Julity, więc zobaczymy, co mu się tam w głowie ułoży. No i mam oczywiście też więcej przemyśleń, ale to dopiero pierwszych 5 odcinków, więc na pewno usłyszymy się jeszcze w komentarzu do kolejnych, czyli do etapu mieszkania razem. Kłótnie, spięcia, starcia o bałagan, spotkania z bliskimi, emocje, chuj, jestem pewna, że będą dymy, będą awanturki, czyli to, co dają nam te programy. Że nagle się wszyscy czujemy mądrzejsi, dojrzalsi i że my byśmy się tak w ogóle nie pokłócili. My byśmy pięknie mówili o uczuciach. No, co oczywiście, kochani, wiemy, że jest nieprawdą, bo nawet największa przeterapeutyzowana pizda na świecie umie się brzydko pokłócić. Zamiast mówić do siebie wzajemnie przepięknym językiem komunikacji empatycznej. Także dajcie koniecznie znać, co uważacie o idiotkowych zjawiskach w programie na tu i teraz. Będę czytać to z zaciekawieniem. A tymczasem do usłyszenia i słyszymy się w ogóle w niedzielę kolejną. Także tak, już za tydzień. Przesunął mi się harmonogram, bo w majówkę nie było idiotek, więc teraz powinna być niby Okuniewska. Ja zrobiłam małą przewrotkę. Także idiotki 2 tygodnie pod rząd, a w zasadzie 3. Słyszymy się. Pa, pa.